wytworzyć pewne warunki. I to ile człowiek może, to próbuje robić, nie? To jest...
Siostro, więc co robimy? Tak, to wychodzenie naprzeciw dzieciom, również, no, przede wszystkim dzisiaj dzieciom dotkniętym problemem alkoholowym, nie że one, ale przeżywają, no, takie, a nie inne dzieciństwo, mając tak. matkę czy ojca uzależnionego.
No, ja może chciałabym nawiązać do dzisiejszego spotkania z pewnym młodym człowiekiem, które mnie osobiście bardzo poruszyło. Ja na mszy stałam przy stoliku z darami i podeszłam, żeby ochronić świeczkę, żeby się zapaliła, bo jak przemoknie, to nie będzie używana. I zobaczył mnie taki młody Piotr, bardzo go pozdrawiam, jeśli słucha, i zapytał, czy tu można złożyć krucjatę, gdzie to jest w ogóle. A ja mówię, a masz problem, ale ja byłem u spowiedzi generalnej i chcę podjąć tą krucjatę. I potem tam członkowie Towarzystwa Powściągliwość Praca rozmawiali z nim, złożył tą krucjatę. I to jest dla mnie właśnie taka obecność przy osobach, dla których Bóg działa.
Czyli Piotrze, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy bardzo, jest z Rzeszowa. Myślę, że spotkamy się tu na miesięcznych spotkaniach, bo mamy kontakt telefoniczny. I jakby ja jeszcze z mojej takiej działalności, jakby, czy mojej posługi w zgromadzeniu, to pamiętam pierwsze moje zetknięcie z dzieckiem z problemem alkoholowym. I dużo tu takich spójnych elementów widzę, nawet związanych z teraźniejszą moją działalnością, taką pomocą tutaj na górce. Był to rok 1994. Ja byłam junioratką, bardzo młodą siostrą i prowadziłam kolonię dla dzieci z tworzącego się naszego oratorium w Przemyślu i jeszcze z takiej parafii. Były dzieci z takiej wioski, gdzie nasze siostry pracują. I ta kolonia była pierwszą kolonią w domku matki Anny. To jest taki domek rekolekcyjny, który powstawał na takie cele rekolekcyjne. I tych dzieci było chyba z około 40. No to była taka początki mojej pracy. I była dyskoteka dla tych dzieci. I usiadł koło mnie taki chłopiec. Ja się tak nachyliłam, bo nie słyszałam go dobrze. I on opowiadał o domu, o tym, że ucieka z mamą przez okno, bo tata ich goni z siekierą, że nie mogą wrócić do domu, śpią na polu, przykryci kocem, o krzykach. I w całej tej, no to było moje słuchanie tego dziecka. Ktoś nam zrobił zdjęcie i na kolonii żeśmy oglądali te zdjęcia, ktoś skomentował, siostra, co to za spowiedź, bo tak siostra go słucha. No tak, to było dla mnie taka bardzo poruszające zetknięcie ze światem dziecka, z tym, co może przeżywać. I myślę, że pracując z dziećmi, to najpierw trzeba postawić taką diagnozę tego dziecka, a zaobserwować to dziecko. Robił to ksiądz Markiewicz tutaj, w tym domu z dziećmi, gdy tu mieszkał. Duchowcy robili obserwacje tych dzieci, ich cechy, zainteresowania. Nawet te dzieci mogły sobie wybrać pracę tu w warsztatach. To był taki prekursor tej diagnozy, którą mamy sugerowaną w szkolnictwie. Diagnozy, czy w jakim kontakcie z alkoholem jest to dziecko. Czy ono jest w zdrowej rodzinie, czy ono jest już dotknięte, czy możemy powiedzieć, jakie mechanizmy już zadziałały w jego życiu. No właśnie naukowo badając, czytając publikacje związane z rodzinami dotkniętych alkoholizmem, są pewne zasady, pewne mechanizmy, które cechują dziecko w rodzinie alkoholowej. Mówi się nawet o pewnych wzorcach, takich, które mechanizmach, w które dzieci wchodzą, prawda? Pod wpływem urazów, jakie te dzieci przeżywają, bardzo silnych, Albo też takich urazów rozmytych, że właściwie nic się nie stało, ale dziecko czuje się niespokojne, jest zalęknione, jest zamknięte, jest zbuntowane. Pod wpływem tych przeróżnych urazów i psychicznych, i fizycznych, i seksualnych, i różnej innej przemocy, w tym dziecku wytwarzają się mechanizmy, którymi się broni przed tym.
No, często jest tak, że dziecko liczy na miłość, a jest odepchnięte, tak? Bo ojciec, matka nie ma właściwej, czy nie potrafi mieć właściwej
oczywiście.
Relacji do
i ono walczy
dziecka.
O tą miłość, chce być zauważone, chce być dostrzeżone i są te różne zachowania, te role, w które dziecko wchodzi. Mówi się, że jest dziecko takie dojrzałe, dziecko buntownik, prawda, dziecko takie, to nazywamy dziecko, niewidzialne dziecko, czy maskotka, tak się to mówi. Takie wesołe dziecko, które rozładowuje sytuację w domu. I oczywiście te mechanizmy się mieszają po prostu w dziecku. Trzeba by odkryć, jak mu pomóc, jak go wydostać z tej roli, w którą weszło. Na przykład dziecko, bohater, bierze odpowiedzialność za dorosłych. Ono idzie do, wyciąga taty z pijalni piwa, ono idzie, zabiera kluczyki, żeby dziecko nie,
żeby tata nie
pojechał. On jest mały, dorosły. Nie umie odpoczywać, bierze odpowiedzialność za zadania. Odczytanie tego, jak to dziecko funkcjonuje, no pomaga zadziałać w odwrotny sposób, żeby ono czuło się jak dziecko, żeby pozwolić mu być dzieckiem. Tak samo każdy z tych typów zachowań ma swoje specyficzne cechy. Trzeba by je w obserwacji z dzieckiem no, zastosować. No, w moim zgromadzeniu ta działalność trzeźwościowa jest no, na wszystkich polach takiej pracy z dziećmi, ale wypisałam sobie, bo Michalitki to już w statutach mamy taki zapis. Same nie używają, ani nie podają innym napojów alkoholowych. W piątki całego roku pokutują i modlą się o trzeźwość w narodzie polskim i w całym świecie. Zachęcają dzieci, młodzież i starszych do abstynencji. W miarę możliwości spieszą z pomocą dzieciom rodzin zagrożonych alkoholizmem.
To można powiedzieć takie odważne, ale z drugiej strony jesteście zdeterminowane, tak? Tak chciał Markiewicz, jeżeli macie się przydać jemu, temu, któremu tak bardzo zależało, no to nie może być tak na pół gwizdka. Mam rozumieć.
Byliśmy gotowi klaskać, tak?
Znaczy, to jest nasza tożsamość, element mojej tożsamości, jako Michalitki, prawda?
Czyli to dla was nie jest nic nadzwyczajnego, tylko normalne tu i teraz.
Tak. I no, myśl pedagogiczna księdza Markiewicza, oparta na tych zasadach, któż jak Bóg, powściągliwość i praca, nasuwa nam metody też pracy z dziećmi. Oczywiście w czasie komunizmu moje siostry straciły wszystkie możliwości pracy. Doma dziecka, żłobki, przedszkola, wszystko zostało zabrane.
Jak oni byli tacy dobrze. No zawsze byli
dobrze. Bardzo dobrze.
I dopiero... Chcę dziękować im, że
dopiero od roku 89 wracamy do takiej pracy bezpośredniej z dziećmi, bo dużo było siły jakby przełożonej na katechizację.
Na rodzinę straciliśmy przez komunistów, chociażby w wymiarze tego, że takie siostry jak wy zostały pozbawione możliwości pracy dla narodu.
No i teraz ta trzeźwościowa działalność no, jest no nieodłącznie związana w pracy w katolickich placówkach wychowawczych, gdzie dziewczęta są 24 godziny na dobę. One korzystają z pomocy terapeutycznych, różnych warsztatów, osób, spotkań z osobami, które no, dają świadectwo, idą na pielgrzymkę trzeźwościową z księży Michalitów, podpisują krucjatę.
Michalitki też idą na pielgrzymce.
Też.
Skąd idziecie? Na Jasną Górę do Matki
Nie,
Bożej?
Nie, Warszawa, miejsce Piastowe.
Od sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego idziemy tu do miejsca Piastowego. I też to cały czas są analizowane wypowiedzi jednego i drugiego. I to jest już 31
pielgrzymka.
31 pielgrzymka.
piękna była, od samego początku w tym roku szło ponad 120 ludzi i naprawdę ja miałem okazję być z nimi przez jeden dzień. Rozmodlona grupa i tak widać było, jak był różaniec albo jakakolwiek modlitwa. Cisza zupełna, modlili się. Pięknie. No.
Myślę, że przejścia też bardzo motywują do tego.
My
wiemy, co możemy stracić albo co się działo, dlatego my bierzemy życie na poważnie, bo to u nas nie było przelewek. W życiu to są ludzie często po przejściach. Mamy konkretnych ludzi, małżonków, trochę powiedzieli o sobie, pani Jolanta i pan Krzysztof. Wasze patrzenie na trzeźwość waszych dzieci, waszego środowiska. Tu myślicie też o krucjacie wyzwolenia człowieka, bo o niej zawsze słyszymy, a tutaj dziecięca krucjata niepokalanej, tego oddania się też serca, umiejętności kształtowania tak dziecka, żeby ono było piękne, czyste, przygotowane też do tych zadań, które przed nim.
Tak, wszyscy wiemy, jak mówiliśmy, duży wpływ na popadnięcie właśnie w nałogi dla dzieci jest środowisko, w jakim one żyją, prawda? To jest przede wszystkim również rodzina, w jakiej żyją. I tak my troszeczkę będziemy dzielić się naszym świadectwem, naszego życia. Także u nas ten problem związany z alkoholem był właśnie, przewijał się przez 8 lat naszego małżeństwa. I te lata pamięta dwoje naszych najstarszych dzieci. Jest to w tej chwili 22-letni Kamil i 19-letnia Kasia. Dwójka naszych młodszych dzieci, 13-letni Łukasz i Kinga 10-letnia, nie widzieli nigdy tatusia pijącego alkohol. Za to Panu Bogu i Matce Bożej jesteśmy. Do końca życia będziemy właśnie dziękować za to, że możemy właśnie widzieć teraz dobro płynące pośród trzeźwości w naszej rodzinie. To, że jak wiemy sami, jakie są obyczaje w naszym kraju, że w rodzinach często różne uroczystości są, muszą być takie, że na stole jest alkohol. Są to urodziny, są to imieniny, są to wesela. Więc naprawdę, jeżeli dziecko to widzi i wychowuje się w takiej rodzinie, bardzo, bardzo wydaje mi się łatwo jest wtedy popaść nastolatką, prawda?
Bo wydaje się, że to są takie sytuacje, kiedy rodzice każą dzieciom być bardziej dojrzałymi niż są sami, tak? No bo tak jakby patrzysz na nas, patrzysz jak tata pije, mama pije, goście piją, ale nie postępuj tak jak my. Dokładnie. A my mamy dzisiaj uroczystości.
Dokładnie i też nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy, że dzieci, kiedy obserwują, kiedy tato pije, kiedy mama pije, one bardzo cierpią. I tak jak właśnie mówiliśmy, one widzą dobro i zło i bardzo cierpią z tego powodu. Chociaż czasem ktoś sobie wypije, jest mu fajnie się bawi, jakoś zapomina o problemach, ale dziecko obserwuje, patrzy, widzi i wielokrotnie cierpi z tego powodu.
A co synowie na to? Ci dwaj starsi,
Znaczy, najstarsza, właśnie też dlatego mówię, że Kamil miał 8 lat, kiedy razem z mężem właśnie złożyliśmy deklarację wyzwolenia człowieka do końca życia. I w tej chwili ma 22 lata i tak mówię, tylko Panu Bogu, Matce Bożej dziękować trzeba za to, że jego 18 była bez alkoholu, że zdawał maturę, że dostał się na studia, był na różnych ogniskach. Ja jako matka nigdy go nie widziałam pijącego piwo, nigdy nie widziałam podnoszącego kieliszek, nigdy go nie widziałam palącego papierosa. Myślę, że teraz słucha i muszę powiedzieć, że jestem, Kamil, bardzo dumna z ciebie za to, że wytrzymałeś, że masz 22 lata, nie wiem jak będzie dalej, ale jest to dla mnie największa radość, największe szczęście, że jesteś trzeźwy, że nie pijesz, że wiesz co robisz, że uczysz się, pracujesz. Chcę podziękować też za to, że Kasia, która ma 19 lat, również miała 18 bez alkoholu i też nie widziałam jej jako matka, żeby piła alkohol, żeby paliła papierosy.
A wy rozmawiacie z dziećmi, bo nieraz jak ktoś tak by nas słuchał, może słucha, nawet dobrze by było, że to taka rodzina obsesyjna, ja. Tak, że, albo opresyjna, zaraz, opresyjna, że nie ma takiej wolności, bo nie. Mamy dzieci kształtować do wolności. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o wolności. I czy rzeczywiście stawiamy na to, ale pomagając kształtować się.
Powiem szczerze tak, że nie rozmawiamy z nimi dużo o tym. Często one bardzo dużo same pytają. Przyjeżdżamy z rekolekcji i pytają, mamo, jak tam było, tato, jak tam było. Opowiadamy często różne świadectwa ludzi, którzy się pogubili. One naprawdę z ogromnym zainteresowaniem, z ogromną uwagą słuchają. One naprawdę są wolne. My ich do niczego nie zmuszamy. Myślę, że starsze dzieciaki pamiętają, jak kiedyś było, jak jest teraz i to jest ich wybór, to jest ich wolność. A tak jeszcze się podzielę jednym, bo najmłodszy syn, który ma 13 lat, w tym roku, Łukaszku, jeżeli mnie słuchasz, to myślę, że dla ciebie to może było takie, bo one wiedzą, że dla mnie jest to bardzo ważne i na dzień mamy mówi, mamo, wiesz co, wiem, że ty się najbardziej ucieszysz. Na pewno z tego, że bo wie o tym, że często opowiadaliśmy, że dzieciaki już w wieku 9 lat, 10, 12 popadają w nauk alkoholowy. I mój Łukasz mówi, wiesz co, mamo, ja chcę podpisać krucjatę, to będzie mój prezent dla ciebie na dzień mamy. Za to, Łukaszku, bardzo ci dziękuję, jestem bardzo dumna i szczęśliwa. To jest krucjata na rok, ale obym za rok dostała taki sam prezent.
Pięknie, no najgorzej jak podpisze na całe życie, no to tylko
to już większego szczęścia być nie może być dla matki i dla ojca, jak taka deklaracja.
Proszę taty, panie Krzysztofie.
Drodzy słuchacze, mnie bardzo ciężko będzie to cokolwiek powiedzieć, bo siostra wspomniała o tej spowiedzi tego chłopaka, o tej rozmowie. Więc ja też miałem takie dzieciństwo, kiedy trzeba było uciekać, kiedy człowiek nie wiedział, co go czeka, prosić Pana Boga. Nie o to, żeby tato nie pił, bo w to jakoś nie wierzyłem, tylko żeby nas nie bił i nie poniewierał. A potem sam w jakiś sposób, może nie tak drastycznie, ale 8 lat trochę zmarnowałem, zwłaszcza mojemu synowi Kamilowi. No przepraszam cię, Kamil, ale no wiesz, to jest straszna choroba. Bogu dziękuję, że tu jestem, że mogę Panu Bogu dzisiaj podziękować za to, że w tym trzeźwym życiu od 14 lat, że mogłem prawie 50 razy być na rekolekcjach w Przemyślu, że mogę komukolwiek powiedzieć, że Pan Bóg kocha i że warto żyć. I tam na tych rekolekcjach spotkałem chłopaka, drodzy rodzice, drodzy słuchacze, który wstał i przedstawił się w ten sposób. Mam 11 lat, jestem alkoholikiem. Pierwszy raz upiłem się w czasie przyjęcia pierwszokomunijnego, kiedy ze stołu wziąłem butelkę wódki. Wypiłem to z kuzynem i spaliśmy w Malinach prawie dobę, w tych pięknych mundurkach. Ten chłopak potem wyjeżdżał z tych rekolekcji i podpisał krucjatę i powiedział, jadę walczyć o tatę i mamę. I to jest właśnie, to jest to, drodzy rodzice, co my robimy, czy nam starczy życia. 8 lat zmarnowałem synowi. Nie wiem, czy już kiedykolwiek to odrobię, bo wiem, że jest ciężko, ale Pan Bóg dał, że bardzo się kochamy z dziećmi, szanujemy i rozumiemy.
Ja myślę też, że ważne jest dziś, prawda, bo możemy czuć się cały czas winni i to może nas też nieraz determinować albo nie pozwolić odkryć tego piękna i tej relacji, którą ma ojciec z dziećmi swoimi dzisiaj, prawda? To budowanie swojego małżeństwa, swojej rodziny.
Kiedyś pojechaliśmy na taką pielgrzymkę, bo ja bardzo kocham księdza Blachnickiego, sługę Bożego, który no dołączył teraz do Michała Archanioła, do księdza Markiewicza, do Jana Pawła. I kiedyś pojechaliśmy tam tak rodzinnie, bo bardzo często tam jeździmy, dziękować właśnie za trzeźwość, klęknąć tam przy grobie w Dolnym Kościele. Kiedy poszliśmy do namiotu Światło na Kopią Górkę, Kamil podszedł do zielonego stolika, wziął druk krucjaty i złożył wtedy krajowemu moderatorowi na ręce tak przy obiedzie, bez powodu, mówiąc, że tak chce żyć. I w czasie oazy też franciszkańskiej, gdzie był, przysłał nam takiego SMS-a. Jest SMS-a. Jestem w krucjacie tak jak i wy. I drodzy słuchacze, zawalczmy o nasze dzieci, bo one nie potrzebują niczego innego, jak tego, co potrzebował pewien chłopiec w hospicjum. Bo kilka lat temu umierał kilkuletni chłopiec w hospicjum. Nie było przy nim matki i nie znał ojca. I on poprosił do siebie swojego opiekuna i powiedział, mówi do niego, powiedz mi, że mnie kochasz, bo jeszcze nikt nigdy mi tego nie powiedział. Będzie mi lżej umierać. nie walczmy o nie wiadomo co dla naszych dzieci, ale zawalczmy o miłość dla nich, bo to im jest najbardziej potrzebne. I jeszcze podzielę się takim jednym spostrzeżeniem. Kiedy bardzo często jeździliśmy na rekolekcje do Przemyśla, zwykle albo chłopaki, albo no, wiadomo, ale no, nie było możliwe, broń Boże, żebym to wypominał, ale właśnie dar tego Przemyśla stał się tutaj wielkim takim darem, który realizujemy, bo wiele zawsze dzieci w domu, albo jak ja wracałem, opowiadałem żonie, jak tam było cudownie, to słowa moje na nic były, żeby to opowiedzieć. Żona mnie nie zawsze rozumiała, chociaż jesteśmy w jednym temacie. Kiedyś, kiedy wróciliśmy z takich rekolekcji, wiozłem Tomka z niedalekiej miejscowości stąd kolejny raz, bo bardzo trudna sytuacja była. Podpisał krucjatę do końca trwania. Dzieci zostały w domu, żona też, która bardzo tak podchodziła różnie do jego picia. Już straciła nadzieję nawet na jego uzdrowienie. I kiedy ja niosłem jego torby do jego domu, on był rozpromieniony, on był szczęśliwy. Na balkonie siedziała żona z koleżankami i zapytała: Tomuś, napijesz się drinka? Torby puścił, bo mu ręce odmówiły posłuszeństwa. Pił 2 tygodnie. Tej rodziny już nie ma. Dzieci się plątają po świecie. Żona znalazła sobie kogoś innego. A Tomek się kończy przez pijaństwo i ciężko mu pomóc. Dlatego tutaj te rekolekcje miały takie było właśnie marzenie od początku, aby były rekolekcjami skierowanymi do rodzin, aby wszyscy razem, wyjeżdżając z domu, do tego domu wchodzili w jednym klimacie. Dzieci i rodzice, mąż i żona. I to się bardzo udaje. I tutaj mamy wiele przykładów, kiedy małżeństwa podpisują krucjatę. I dzisiaj do przyjaciół w Radiu Fara, których pozdrawiamy, powiedziałem też to i bardzo świadomie to podkreślę, że dzisiaj w czasie tego występu były dziewczyny, które wyprosiły trzeźwość tatusia. Tatusiu, wróć. Tatusiu, wiemy, że jesteś chory. Rysowałem mu rysunki, zawoziłem mu do szpitala, mimo że mama chowała zdjęcia. Dzieci 3- i 5-letnie uprosiły tatusia. Dzisiaj ten tatuś jest dumnym ojcem. Stał przy sztandarze, dzieci pięknie śpiewały. I to była uratowana rodzina.
Byłem zaangażowany w Stowarzyszenie tak. Pościół Miłości i Pracy. To zrobiły już pomocą dla drugich.
To zrobiły dzieci. Małe dzieci, kochane dzieci. Dlatego ja dzisiaj Panu Bogu chcę podziękować za
ale
to,
Panie Krzysztofie, że... też trzeba pomóc takim dzieciom, je zmotywować, tak? Wtedy one mogą przebić się do tego serca ojca swojego.
Tak, ojcze, bo tutaj na tych rekolekcjach...
Współodpowiedzialność za kogoś, kogo się nawet nie zna, bo to ani moja rodzina, ani mój przyjaciel, ani krewny, prawda, bliski czy daleki.
Ale w takim razie, bo to Krzysztof mnie sprowokował do tego, powiem, jaka była prosta cała logika tłumaczenia tym dzieciom, bo to było takie spotkanie, które prowadziła Ola razem z tymi dziećmi. I ja tam tłumaczyłem, jaki ważnym jest anioł stróż, święty Michał Archanioł i coś takiego. Mama była razem z tymi dziewczynkami i to dziecko później po tym wszystkim, to było takie proste, zwyczajne tłumaczenie. Ona narysowała tego aniołka, nie? Który podarowała tatusiowi w szpitalu. I on tak nim to ruszyło. Ten aniołek namalowany przez dziecko i ta modlitwa, bo ona się modliła bardzo długo, nie w kącie, gdzie nad tym obrazkiem, żeby tatuś został uzdrowiony. I to jest jakaś niezwykłe działanie łaski Bożej. Nawet to, co mówiłem o błogosławionym księdzu Bronisławie Markiewiczu, to nieraz sobie takie obserwuję pewne sytuacje, jakie się tutaj dokonują. Uważam, że w ogóle taki patronat no niezwykłego apostoła trzeźwości, to jest moc i to chyba tutaj działa bardzo mocno.
Ja tak dokończę jeszcze, bo proszę ojca, taka jest piękna tutaj tradycja, że w czasie tych rekolekcji każdego dnia na dziękczynienie po Komunii Świętej te wszystkie dzieci... Wszystkie,
a długie to są rekolekcje, żeby ktoś...
Trzydniowe.
Nie trzeba się bać.
Nie, to są bardzo... To rozpoczynaliśmy u sióstr w tym właśnie słynnym domku. Matki Anny, bo 120 osób prowadził jak ksiądz Zonzel z księdzem Janem, drugi ksiądz Jan z księdzem Zbigniewem Suchym i teraz już też ostatnie serie, to już ksiądz Jan tematycznie i powiem uczciwie, że te dzieci tutaj, potem jak ogłaszamy, że są spotkania trzeźwościowe, to mamy takie bardzo mocne sygnały. Mamo, tato, pamiętajcie, dzieci, jeżeli się poczuły dobrze przy ołtarzu, one Panu Bogu zaśpiewały, a rodzice z tych domów, nieraz naprawdę trudnych domów, jak widzą, że jego dziecko jest szczęśliwe, to ci rodzice płaczą. bo widzą, że to dziecko przy drugim dziecku tworzy piękną wspólnotę i ono tutaj chce wracać. I to nieraz jest klucz do tego i powiem uczciwie, bardzo uczciwie, drodzy radiosłuchacze, są przypadki, że to dzieci ewangelizują rodzinę. To dzieci, bo na dany czas ojciec czy matka są już bardzo umordowani życiem, czy przez picie, czy przez inne problemy. Dziecko potrafi taką iskrę wprowadzić, że przyprowadzi albo tutaj rodziców, albo jakąkolwiek inną modlitwą. Naprawdę wiele rzeczy się wydarzyło tutaj już takich. Pierwsze rekolekcje to było 120 osób, potem 180, 250, teraz już było ponad 300 osób z 5 diecezji. 40 dzieci, 12 młodzieży, także to jest taki wielki skarb, że tyle dobra się tutaj wydarzyło. I księdzu biskupowi chciałbym podziękować, bo dzisiejsze słowa to są to takie, to przynaglenie do trzeźwości. Jak bardzo człowiek chciałby drugiemu powiedzieć, żeby podjął trzeźwość i jak nieraz to jest proste, wziąć tą kartkę białą, czarną, zwykłą i wejść w kontakt z Panem Bogiem. Ale jakże to jest też trudne. Ale to przynaglenie doda nam siły do tego, żeby właśnie zawalczyć o to jeszcze mocniej, jeszcze bardziej.
Bo to nie jest kwestia, może być, więdnięcia kwiatów ze względu na słońce wielkie, prawda, czy suszy, tylko człowieka.
Dokładnie. I jeszcze jest, oj, to na końcu zawołanie jednej drugich wrzemionaności jest zawołaniem rekolekcji od początku i wszystkich wydarzeń, rekolekcje, spotkania trzeźwościowe. I jeszcze ojcu Oskarowi podziękuję z całego serca osobiście. Kilka lat temu w Niepokalanej spotkaliśmy się, też tak siedzieliśmy przy obiedzie.
W Niepokalanowie,
przepraszam. Mhm. I wtedy pierwsze materiały zabrałem tutaj do nas, do Krosna, o dziecięcej krucjacji Niepokalanej. Ojcze, gdyby ojciec ustał, nie byłoby dzisiaj już tej walki. Trzeba. To nic, że raz tak, trzeba walczyć, to jest piękna walka. Ja powiem tak, że pięknym jest, jak dziecko obdarowane jest właśnie krucjatą Niepokalanej. Są przyrzeczenia abstynenckie, ale z bólem serca powiem, że w niektórych rejonach i gdziekolwiek w Polsce nawet z tego się rezygnuje. To jest wielkim, wielkim żalem, ale dziecięca krucjata Niepokalanej, jak krucjata dorosłych. Dziecko obdarowuje kogoś. Jest skromne, jest czyste, jest pokorne, ale to obdarowanie kogoś jest również abstynencją dla tego dziecka do tego 18 roku życia. I to dziecko jest pięknym darem dla drugiej osoby. I nie mówmy, że nie musi, powinno.
A dziecko wie, co robi?
To znaczy, to co nawet jeżeli dziecko kilkumiesięczne czuje, co to jest dobro, co jest zło, to tym bardziej poczuje, że komuś trzeba pomóc. Myślę, że potem będzie okazja włączyć tą piosenkę, drodzy radiosłuchacze, którą mamy ze sobą, aby sobie odpowiedzieć, czy warto walczyć, czy warto wołać wróć tatusiu. Bo dziecięca krucjata Niepokalanej jest też takim, myślę, wołaniem o tatę, o mamę. I tutaj, kiedy te promy Jutrzenki otrzymujemy i kiedy w przedostatnim numerze, proszę ojca, otwieramy, no wiedziałem o tym, ale to był znak od Pana Boga. Powiedziałem to do siostry Marioli. Siostry, proszę spojrzeć, kto jest opiekunem dziecięcej krucjaty Niepokalanej.
Święty Michał Archanioł.
I ja mówię tak, zróbmy tak. Niech tutaj te nasze dzieciska, ludzi rekolekcyjnych, naszych wspaniałych przyjaciół podejmują tę dziecięcą krucjatę. Rozdaliśmy już wiele materiałów, nawet na ognisku ostatnim. I chcieliśmy zrobić coś takiego, że dziecko przyjmując tą dziecięcą krucjatę Niepokalanej stanie się o tym automatycznie aniołem Michała Archanioła. Taką strażą, Michała Archanioła, dziecięcą strażą.
Tam pomysł taki, mamy go trochę w związku z peregrynacją figury świętego Michała Archanioła, ponieważ ogromnej ilości osób przyjmujesz kaplerz. Mamy świadectwa pewnych ludzi, wstawiennictwo działania świętego Michała. Ksiądz Jan jest świadkiem, bo jeździ do wielu parafii i chcieliśmy stworzyć jakąś grupę małych rycerzy, takich, że dzieci, które byłyby zaangażowane w jakąś taką, w pomocników świętego Michała Archanioła. I jest taka myśl, aby to były takie 9-osobowe chóry anielskie, 9 dzieci tworzą taką grupę i pod patronatem świętego Michała Archanioła modlą się modlitwą koronki uwielbienia Boga. To jest taka modlitwa z chórami aniołów i z Michałem, uwielbienia Boga i tym egzorcyzmem Leona XIII.
Jeden się skruszy.
I dzieci mają też taki, próbujemy stworzyć taki program formacyjny, w których te dzieci by zdobywały te cnoty. Odwagi, prawda, modlitwy, czyli pobożności. Tych cnot też jest 9, żeby objąć 9 miesięcy pracy w roku szkolnym. Jedną z nich byłaby też ta wstrzemięźliwość. Czyli byłby to element, w którym ta krucjata niepokalana.
A pozostałe 3 miesiące to co? Apostolstwo.
No to
9 miesięcy nowenny i 3 miesiące.
No to tak już muszą świadczyć.
Ładowanie akumulatorów.
Znaczy jest to takie dopiero w powijakach, znaczy dopiero tworzymy to. Mam taki głos siostry jednej z Kowali, siostry katechetki, która rozmawiała z 6 klasą swoją o tym. Oni powiedzieli takie swoje problemy i ona im zaproponowała tą modlitwę, tą koronką uwielbienia i żeby w ogóle poprosili świętego Michała Archanioła o pomoc. I oni zaczęli się modlić, rozdała te koronki i oni sami wpadli na pomysł, że będą się modlić na długiej przerwie w szkole. I zostawali, ale oczywiście musieli też prosić innych nauczycieli. I włączyli nawet w to jedną nauczycielkę, bo ona nie zostawi was, bo będziecie rozrabiać. Nie, proszę pani, będziemy się modlić. I one same to prowadzą, same podawały intencje. Między innymi intencje prosimy za uzależnionych naszych kolegów i koleżanki.
Czyli można...
Czyli, że ten duch wypływa...
Mimo, że młodzież, dzieci, też... to jednak ta dojrzałość...
No i oni, tych koronek siostra rozdała 100. Później wzięli dla rodziców, babci w domu. Jeżeli nie mówią w szkole, to mówią w domu tą modlitwę.
Można do sąsiednich szkół.
Więc to ojcze, jest taki znak, że ta krucjata, że ta abstynencja dzieci jest możliwa, że one mają w sobie to. Są trudności, ale...
No nie tworzą się mury, mamy rozumieć.
Tak, słuchając się te słowa... To jedno trzeba stwierdzić, że święci działają. Błogosławiony Bronisław Markiewicz działa. Kiedyś powiedział, są zanotowane takie jego słowa. Pragnę, aby miliony dzieci na świecie przyodziewać na duszy i ciele.
Tak, za darmo.
I wiecie co, jak ja tu jechałem do miejsca piastowego, wstąpiłem do znajomych. Oczywiście w niedzielę, wieczorem, siedzimy sobie przy stole i nasze rozmowy radosne zakłócił płacz dzieci. I krzyk... Tatusiu, nie umieraj. Mówię, co to się dzieje, nie? To się okazuje, że tata pijany padł na ulicy. I wiecie co, straszne po prostu te słowa, po prostu ten płacz. Jak tu pomóc takim dzieciom? Jak pomóc? I tak naprawdę to, co przedmówcy powiedzieli, to dzieci naprawdę mogą być tymi apostołami. Mogą tyle dobrego dokonać. Zwróćmy uwagę, że Matka Boża w Fatimie prosi dzieci. Najpierw dzieci. Prosi o modlitwę różańcową, prosi o składanie ofiar za nawrócenie grzeszników. Właśnie na tej podstawie ksiądz Sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki wpadł na pomysł założenia też dziecięcej krucjaty. To w zasadzie od jego czasów kontynuujemy tą dziecięcą krucjatę. Tylko zostało dodane oprócz, bo Matka Boża prosi o modlitwę ofiarę. Ofiary można w różny sposób rozumieć. To można podejmować jakiś post, można różne umartwienia podejmować. I tu w dziecięcej krucjacie jest ukonkretyzowane wstrzemięźliwość, skromność. Wstrzemięźliwość w zasadzie dotyczy wstrzymania się od alkoholu, od różnych środków, które mogą uzależniać, od różnych trucizn. Jeśli chodzi o skromność, to chodzi o skromność w myślach, słowach i uczynkach. To jest cały program dziecięcej krucjaty. I ten program, on jest do realizowania tak w rodzinach, w różnych grupach, które już istnieją, jak one będą się nazywać, to już nie jest istotne. Ale ważne, żeby właśnie uczulić rodziców, również duszpasterzy, tych, którzy zajmują się wychowywaniem dzieci, czy nawet młodzieży, właśnie na taki program. On naprawdę jest skuteczny i pomoże, pomoże nie tylko tym dzieciom, które są włączone w ten program, realizują go, ale również rodzicom. Tak, jestem przekonany, i to się sprawdziło w niektórych parafiach, że jeżeli kapłan utworzy grupę, te dzieci podejmują zobowiązania. Wiadomo, czasami różnie. Raz jest więcej dzieci, raz mniej. Z doświadczenia wiem. Ale naprawdę to jest potęga modlitwy. To jest potęga, która może zmieniać po prostu parafię, okolice, rodziny. Także naprawdę zachęcam, żeby wypełniać prośbę Matki Bożej z Fatimy, bo to jest tak aktualne właśnie na te czasy. Czyli w skrócie DKN, czyli dziecięca krucjata. Możemy to nazwać
niepokalanej, inaczej. DKN, niepokalanej.
Tak, niepokalanej. Dziecięca krucjata niepokalana.
Co Matka Boża chciała w Fatimie?
Przede wszystkim prosiła o modlitwę różańcową. I to dzieci, i to one naprawdę dużo różańców odmawiały. Również o podejmowanie ofiar.
Dużo na co dzień, czy jak to było?
No w zasadzie one modliły się już po tym, po objawieniach. To z tego, co wynika z opisów siostry Łucji, to prawie nieustannie się modliły. Odmawiały różaniec. No, tam nigdzie nie ma, ile odmówiły tego różańca, ale przecież ten Franciszek, to on odchodził nawet od swojej siostry, od kuzynki. Chował się do groty i medytował. Chłopiec. Ile on wtedy miał? 9 lat. Czy często szedł przed Najświętszy Sakrament, chował się w kościele i mówił, że chce pocieszać smutnego Pana Jezusa. Także dzieci są wrażliwe i tak jak tutaj słyszałem panią Jolę, bo ojciec się pytał, jak to wychowujecie dzieci. A nie wychowujemy, nie? Tylko po prostu dajemy przykład, czy dajemy świadectwo. I to jest wychowywanie, dawanie świadectwa.
Tak, bo dzieci patrzą na to, jak żyje mama, tata, w jakiej oni są relacji do siebie wśród różnych sytuacji i tych pięknych, pełnych radości, niepokoju, trudnych.
Z tym, że działa to tak, jak już też pan Krzysztof zauważył, że dzieci są ewangelizatorami. To znaczy, my coś dajemy, ale dzieci, kto wie, czy nam nie oddają jeszcze więcej, niż im dajemy.
No, bo mówi się, że tata wie, po co żyje na świecie, jak ma dzieci. No. Tak by chodził z kąta w kąt.
I nic nie robił.
Znaczy, trochę by pewnie robił, no ale tak to jest. Mili państwo, zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu telefonicznego. Jesteśmy dzisiaj w miejscu piastowym. Trzeźwe dzieciństwo. Wiele słów padło, no ale to też po to, żebyśmy siebie nawzajem motywowali, pomagali sobie w tym, by zauważyć też innych, którzy może mają problemy, bo może być to nie dla nas audycja, ale tak naprawdę może sąsiad i może tu potrzeba naszego zaangażowania, tak, bo kto to zrobi, jeżeli nie my? My akurat widzimy, więc i to zadanie na nas spoczywa. Telefony 13 435 30 10. Pierwszy telefon do miejsca piastowego, dziś tu jest Radio Maryja, stąd rozmowy niedokończone. 13 435 30 10. Drugi telefon 13 433 92 25. 13 433 92 25. I tak jak pan Krzysztof mówił, razem z małżonką, panią Jolantą, przywieźli z sobą piosenkę, czy przynieśli do studia. Wróć, tatusiu. Wyemitujemy ją. Teraz już słowo o niej?
Tak, drodzy słuchacze, ta piosenka wiele dla nas znaczy, bo jak czasem jeździmy na świadectwa, lubimy ją zabrać ze sobą, aby ona dopełniła w sercu pytanie, czy warto. Czy warto? Jeżeli to śpiewa dziecko, tym bardziej trzeba się zastanowić. A wszystkim tym, którzy mają na ten czas trudność ze zniewoleniami, z pijaństwem, życzymy, żeby to się zakończyło tak jak na końcu tej piosenki. Z całego serca życzymy. A wam, drogie dzieci, no pewnie nas nie słuchają, ale te starsze, chcemy was poprosić o postawę Kamili, która 2 miesiące temu była u nas na spotkaniu trzeźwościowym, bo ktoś jej powiedział, że tu walczą ludzi. Kamila, która wróciła z Anglii, bo mama odeszła od taty z małą siostrą, Kamila wróciła i powiedziała: tato, ja z tobą zostanę, ja zawalczę o ciebie, ja będę o ciebie walczyć. Była u nas w domu, rozmawialiśmy, była na drodze krzyżowej ze świadectwem. Udało się z jej tatą porozmawiać, udało się go zawieźć na detoks do pewnej miejscowości. Teraz ma dochodzące leczenie i w oczach tej Kamili i mamy z córką, która wróciła do taty i tego taty, widać szczęście. I wszystkim chcemy tego życzyć. Cała rodzina w tym szczęściu uczestniczy i czerpie. I tak właśnie niech będzie ze wszystkimi tymi, którzy nas słuchają, a nie wiedzą, co zrobić, bo jest bardzo ciężko. Zawalczmy. Nalegajmy na trzeźwość.
Kto poznał rozbity dom, ten wie, ile smutku tam tkwi. Ten poznał tragedię serc, ten widział dziecięce łzy. Dziś coraz więcej tych ran, co nie chcą zabliźnić się. Bez Boga kto karę im dał? Posłuchaj i zrozum ten śpiew. Ach, wróć, tatusiu, do domu wróć. Wróć do mamusi, masz przecież klucz. My wciąż czekamy na powrót twój. Tak pragnę mówić, to tatuś mój. Tato, tato, czego piszę, czemu zostawiłeś nas? Odszłeś nagle.
Czasem może technika trochę płata w figle, ale bardzo dziękujemy. Wróć, tatusiu. Spróbujemy może odebrać telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mam na imię Mariusz. Jestem z Łańcuta, z Podkarpacia. Właśnie wróciłem z miejsca piastowego. Bardzo mi się uroczystość podobała. I chciałem zaświadczyć, że ja jestem abstynentem od 13 lat. Również moja żona dołączyła do mnie jako też w narzeczeństwie naszym do krucjaty wyzwolenia człowieka. I chciałem powiedzieć, że wychowujemy, mamy dziecko, jednego synka, 7-letniego. I właśnie wychowujemy w duchu abstynencji. W naszej rodzinie nie podaje się alkoholu, nie częstuje, nie kupuje. Dziecko nie widziało mnie nigdy z kieliszkiem w ręku, z butelką piwa, z lampką wina. I moim pragnieniem w życiu jest, żeby do końca moich dni udało mi się wytrwać. Żeby dziecko nigdy w życiu nie widziało ojca z kieliszkiem w ręku. Chciałem również powiedzieć, że ta pieśń, którą przed chwilą była na antenie Wróć Tatusiu, podczas ogólnopolskiej pielgrzymki ludzi krucjaty do Niepokalanowa, bardzo mnie urzekła i podjąłem wtedy właśnie kroki abstynencji. To jest pieśń bardzo na miejscu w tym właśnie dniu dzisiejszym, aby właśnie wielu ojców, wiele matek, wielu osób dorosłych wzięło sobie do serca i zastanowiło się, czy warto sięgać. Czy właśnie za ten jeden kieliszek, za tę jedną lampkę wina, przy byle jakiej okazji, czy warto tak naszym dzieciom te wzorce pokazać? Mi się wydaje, że nie. Ja jestem tego żywym dowodem i świadczę o tym, że daje się żyć, że można żyć bez lampki wina, bez kieliszka wódki, że można się bawić. Mieliśmy nasze wesele bez alkoholu, bawiliśmy się świetnie i wielu takich znam, współpracuję z diakonią wyzwolenia człowieka diecezji rzeszowskiej. I tam właśnie na rekolekcjach trzeźwościowych wiele takich, jestem świadkiem cudu, że kto tylko chce i prosi o pomoc Boga, prosi pomoc Matkę Bożą, nie odchodzi z pustymi rękami. Bogu za dzisiejszy dzień i za dni trzeźwe w moim życiu niech będą dzięki. Chwała Panu.
Bardzo dziękuję, Panie Mariuszu, Ekscelencjo.
Dziękujemy bardzo, Panie Mariuszu, i za obecność na wspólnej modlitwie tutaj i za to piękne świadectwo. Rzeczywiście Pan wypowiedział tutaj zasadniczą dewizę apostolstwa trzeźwości. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Taka jest zasadnicza nasza dewiza apostołów trzeźwości. Żeby było jak najwięcej osób, które podejmują ten szczególny dar abstynencji, którzy się tym darem dzielą z innymi, którzy świadczą o tym, że można żyć pięknie, wspaniale, radośnie, bez alkoholu. To jest ogromnie dzisiaj ważne świadectwo, ogromnie dzisiaj potrzebne, zwłaszcza dla młodych ludzi, żeby oni też zobaczyli, że nie jest prawdą to, co pokazuje się w reklamach, które emitowane są w naszych telewizjach. To nieprawda, że żeby mieć wspaniałych przyjaciół, trzeba sięgać po piwo. To nieprawda, żeby być radosnym, trzeba sięgać po alkohol. To nie jest prawda. Żeby być radosnym, trzeba być zawsze blisko Pana Boga. Trzeba kochać bardzo Pana Boga. A tak naprawdę to napisaliśmy w liście na sierpień dotyczący tego tematu, że rodzina chroni dzieci miłością. Rodzina chroni dzieci miłością, szkoły dobrymi programami profilaktycznymi, Kościół prowadzeniem dzieci do Jezusa. Samorządy i rząd stanowieniem i egzekwowaniem dobrego prawa. To taka najkrótsza dewiza, którą chcieliśmy powiedzieć na sierpień, miesiąc abstynencji tegoż roku. I chcieliśmy to, co Pan mówił, powiedzieć wszystkim rodzicom, żeby rzeczywiście zadbali o swoje dzieci, żeby poprzez przykład własnego pięknego życia rodzinnego pokazali, że nie warto sięgać po alkohol, który wcześniej czy później zniszczy życie człowieka.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serca, ja Teresa. A więc chciałam też coś powiedzieć, choć trudno mi o tym powiedzieć. Otóż we Wrocławiu, jak co roku, są organizowane juwenalia studenckie. Na tejże imprezie młodzież studencka jest bardzo rozpijana. Miejsce, ja powiem dokładnie, jest ogrodzone. Wiele jest ustawionych samochodów z alkoholem. Straż Miejska pilnuje, wokoło pilnuje też i policja. Stoją też tam w pobliżu, na tym placu też karetki pogotowia. Młodzież dosłownie ryczy jak bydło, bo inaczej tego nie można nazwać. Muzyka jest strasznie głośna, ludzie się boją przechodzić. Gdy odezwałam się do panów z strzeżącym, w cudzysłowie powiedzmy, tego porządku. Panowie, co wy tu robicie? Przecież młodzież jest tu rozpijana. Jak tak można? Gdzie wy macie sumienie? Przecież to są nasze dzieci. Ale ktoś z tych panów mi odpowiedział, ja jestem w pracy, moich dzieci tu nie ma. Więc pozwoliłam sobie na drugi dzień zadzwonić do sekretariatu Politechniki. A to było w ubiegłym roku, choć w tym roku te same orgie są, bo tak trzeba to nazwać. Na moje uwagi pani z tejże uczelni odpowiedziała mi, że są to ludzie dorośli. Ja mówię, no jak to? Więc zapytałam, a gdyby, proszę pani, była tam pani wnuczka czy wnuczek, też by pani popierała takie rozpijanie i demoralizowanie młodzieży? Ależ tam mojej wnuczki nie ma. Ano właśnie, czyjeś dzieci można demoralizować, niszczyć, rozpijać, a rodzice na pewno, mówię, o tym nie wiedząc. Więc poprosiłam o kontakt rektora tejże uczelni. Niestety nie umożliwiono mi tej rozmowy telefonicznej, po prostu pani mnie zbyła, żebym to zostawiła. A więc do władz miasta także interweniowałam, że takie miejsce jest, tak się młodzież rozpija i to ma być kiedyś przyszłość narodu? Odpowiedź, to nie do nas. A więc do kogo? Więc tak mnie zbyto. I tak jest co roku właśnie przy ulicy Wityga. Nawet ksiądz nie mógł mszy odprawiać, bo takie się orgie dzieją. I nikt na to nie reaguje, nie mamy do kogo iść. Szczęść Boże, dobranoc z Panem Bogiem. Pozdrawiam was, kochani, bardzo serdecznie. A przeżyłam ja też w rodzinie alkoholizm. Wiem, co to znaczy, więc bronię rodzin jak tylko mogę. Odzywam się tam, gdzie potrzeba. Na pewno nie jest mi łatwo i na pewno nieraz i sobie popłaczę z tego tytułu, bo niestety tak czasem przychodzi, ale nie poddaję się. Szczęść Boże, dobranoc.
Bardzo dziękujemy pani Tereso. To też jest takie przedziwne rzeczywiście, że przy różnego rodzaju imprezach tak młodzież jest tak szczelnie pilnowana, a ktoś im podaje alkohol i tak, uważa, że to...
Ale ja na przykład bardzo podziwiam taką wytrwałość tej pani. I jest człowiek czasami zada sobie pytanie, no to warto było, jak żadnych owoców nie odniosłam. Nie wiadomo. Człowiek o pewnych owocach do końca nie wie. A takie nieraz są takie wrażenia.
Myślę, że to jest bardzo ważne, bo tym ludziom, do których pani zadzwoniła, da pani wiele do myślenia. Bo to nie tylko, że tam jej wnuczki nie było, bo to taki może być wykręt, ale oni, ci ludzie jednak są, można być na urzędach, w konkretnym uniwersytecie, w konkretnej społeczności i oni muszą w jakiejś być relacji do tej sytuacji.
Tak, ale pozwolę sobie na taką opinię, że przy pani to, co pani robiła pani to z takim zaangażowaniem, tak po dziecięcemu. I to jest, bo mówimy na ten temat, ale warto złożyć również i taką ofiarę. Panią to wiele kosztowało. I odkrywa się nieraz ogromną wartość ofiary, którą człowiek składa w imię dobra. I niekiedy mu się tak wydaje, że nie warto było. Ale ja jestem przekonany, jak nieraz przychodzi ktoś i mówi, a wie ksiądz, przy okazji gdzieś tam wysłuchałem takich różnych opinii, śmiałem się z tego, kpiłem sobie, ja teraz przychodzę po pewnym czasie i widzę, że ta osoba miała rację, że ta osoba mi pomogła, że jej ból jednak wpłynął na moje podjęcie właściwej decyzji, chociażby dotyczące otrzeźwienia, porzucenia narkotyku czy hazardu. Także z całym szacunkiem do pani w tej chwili się zwracam. Nie sądzić, że to było bezpłodne, bezowocne.
Ja również z całego serca dziękuję za pani piękne świadectwo, bo właśnie tak trzeba robić. Drodzy słuchacze, właśnie pani poruszyła bardzo ogromnie ważny temat, problem. To nie jest tylko kwestia Wrocławia. Tak odbywają się wenalia w całej naszej ojczyźnie. Niestety, z przykrością to musimy stwierdzić. Rzeczywiście rektorzy czy odpowiedzialni za uczelnie mówią, to są ludzie dorośli. To prawda, że to są ludzie dorośli. Oni mogą decydować o swoim życiu, bo ukończyli już 18 lat, są studentami. Tylko, że okazja czyni złodzieja. Jeśli nikt nie uczynił tego, co powinno się zrobić. Mam tutaj na myśli władze miasta, mam na myśli tutaj służby porządkowe, mam na myśli tutaj władze uczelni, żeby zapobiegać takim sytuacjom, żeby wytworzyć sytuację, że juwenalia młodzieży to powinno być święto ludzi młodych, a nie święto picia. Młodzi ludzie rzeczywiście w tym momencie uwierzyli reklamom, że dobrze się bawić, to znaczy pić przede wszystkim piwo. Jeszcze jest jeden problem. Na organizację juwenaliów oni zyskują fundusze od producentów alkoholu. A producenci alkoholu, finansując juwenalia, stawiają niezliczone ilości, powiedzmy, beczek piwa, w cudzysłowie powiedzmy, po to, żeby zabawiać polską młodzież. Tragedia polega na tym, że jest to przyszła polska inteligencja. Na tym polega ogrom tragedii, o którą nikt nie chce dzisiaj zawalczyć. Uczelnie umywają ręce, władze miasta umywają ręce i jest jedyny ogromny, wielki szantaż ludzi, którzy pracują w przemyśle alkoholowym, którzy po prostu podporządkowują całkowicie polską młodzież. To jest ogromny skandal. To jest problem, którym natychmiast trzeba byłoby się zająć, bo nie będzie pożytku z rozbitej polskiej inteligencji. To trzeba powiedzieć bardzo śmiało i odważnie, bo takie okrągłe słóweczka, powiedzmy sobie, one są czasami miłe, nie dotykają sedna problemu i nie ranią, nie rażą nikogo, ale trzeba to powiedzieć bardzo odważnie. Polska inteligencja, przyszła polska inteligencja uwierzyła sama, że można się bawić i nie przyniesie to żadnych negatywnych skutków. Wczoraj opowiadał mi jeden taki młody człowiek, który pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, jak to, powiedzmy sobie, koledzy zastanawiali się, będąc gdzieś tam w towarzystwie, czy ich kolega, młody, bardzo utalentowany, zdolny człowiek, powiedzmy sobie, odłapie się czy nie. Niestety doszła informacja, że już umarł. Mając przed sobą ogromną karierę, mając przed sobą wielkie zdolności otrzymane od Pana Boga, mając również inwestycje pewnie rodziców w jego wykształcenie i w jego wychowanie. Niestety tak się to będzie kończyć, jeśli nie oprzytomniemy, nie opamiętamy się i nie będziemy tak odważni jak Pani, za co raz jeszcze z całego serca dziękuję.
A co tutaj powiedzieć na przykład o Woodstocku, tak? Tam nawet chyba jest tak zwana wioska piwna, to też takie oswajanie mediów, czy nas przez media, że takie to piękne
organizatorzy
święto.
Woodstocku zaprzeczali, że jest tam cokolwiek groźnego na tymże spotkaniu dotyczącym alkoholu i tak dalej. Nawet jedna pani dziennikarka w słynnej gazecie poprawnej politycznie pisała, że młodzież się tak świetnie bawi, że nie ma tam niczego, żadnego zagrożenia, nie ma alkoholu, a kilka wersów napisała, zapominając już o tym, co pisała wcześniej, że cysterny złocistego alkoholu podjeżdżają tam jedna za drugą.
Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Odważnie. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I na wieki wieków, amen.
Maria z Warszawy, się kłania serdecznie. Witam wszystkich gości, ojca prowadzącego, jego ekscelencję.
Dziękuję
za to, jak jego ekscelencja pięknie powiedział coś, co spowodowało, że zadzwoniłam. Mianowicie, przede wszystkim zacznę od pozdrowienia miejsca Piastowego, bo tam kiedyś, no już jestem po 60, ale mieszkała tam pani Wanda Turek. Jej rodzice byli chyba nauczycielami. Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta te nazwiska, może jeszcze ta rodzina mieszka. Ona jest w Stanach od lat. I znałam miejsce Piastowe z opowieści. Druga rzecz, Michał Archanioł, mój syn ma drugie imię Michał. Mam też znajomego, który nosi to imię piękne. Ale to już taki drobiazg. Jego ekscelencja powiedział w pewnym momencie coś, co, jakie są zasady, że państwo powinno, szkoła, to była wypowiedź poprzednia jego ekscelencji. I to spowodowało, że ja tak pomyślałam, może ja jestem dzisiaj w takim nastroju, ale pomyślałam, no właśnie, możemy się modlić, oczywiście trzeba i wierzyć w to, że to wychowanie w trzeźwości, prawda, że dzieci mogą spowodować to, że rodzice, prawda, nie będą pić. Ale przypomniało mi się taki film Arizona, tuż po tym, jak pan, przepraszam, że wtrącam społeczne sprawy i polityczne, ale jego ekscelencja mnie sprowokował, bo powiedział o pewnych zasadach, że powinna państwo coś tam, szkoła. Otóż Arizona mówił, ten film mówił o rozpitym popegerowskiej wsi, że po prostu ludzie, którzy w transformację, że tak powiem, wprowadzili, czyli pan Walcerowicz między innymi, po prostu nie pomyśleli o tym, że kasując PGR-y zrobili z tych ludzi zupełnie bez... No ci ludzie nie mieli jakiegoś kierunku i do tego zmierzam, że owszem, tak samo nawet jest w Warszawie, że ludzie wzdłuż Nowego Światu wystarczy się przejść. Po 2 złote chyba kieliszek wódki. To jest straszne. Na terenie, powiedzmy, Akademii Muzycznej, tuż obok, imienia Fryderyka Chopina. Po nocach piją jakieś, pełno alkoholu jest, butelek po alkoholu, tego nikt nie sprząta. Nie wiem, czy to miasto powinno sprzątać. Pani nasza kolejną kadencję, pani Gronkiewicz-Waltz powinna się tym zainteresować. No niby państwo teraz wprowadzi jakieś...